Mowa była o 10 trędowatych, którzy zostali uwolnieni z trądu. Wśród nich był jeden Samarytanin, właściwie poganin. On wraca, by podziękować Jezusowi. Otóż trudno sobie wyobrazić, żeby ci, tych 9, którzy znaleźli się w świątyni jerozolimskiej, by pokazać się kapłanom, by stwierdzili, że zostali, są oczyszczeni, wolni od trądu, bo otrzymali zaświadczenie, że mogą wrócić do swoich rodzin, do społeczności, żeby oni nie wyrazili swojej wdzięczności Bogu Jahwe, Bogu wszelkiego istnienia. W związku z tym podziw Jezusa Chrystusa dla Samarytanina nie leży w tym, że przyszedł podziękować. Tylko Jezus chwali go za to, że on oddał chwałę Bogu. Tylko on jedno zorientował się, że taki Bóg, jaki jest teraz czczony w Izraelu, to nie jest Bóg prawdziwy. Takiego Boga nie ma. Ponieważ w czasie drogi dano mu do zrozumienia, że on nie ma szans pojawić się w świątyni jerozolimskiej, stanąć przed kapłanami żydowskimi, w związku z tym wrócił do Jezusa Chrystusa. Zauważył, że Bóg Żydów, Bóg Jahwe go kocha, uzdrowił tak samo jak Żydów, natomiast wyznawcy Boga Jahwe są zobowiązani do pogardy, do odrzucania Boga, zwłaszcza Samaryta. W związku z tym pomyślał sobie, tam Boga prawdziwego teraz już nie ma. Bóg prawdziwy przyszedł w Jezusie Chrystusie jako Mesjaszu. I to jego wewnętrzne odkrycie na pewno pod wpływem światła łaski Bożej zachwyciło Jezusa Chrystusa. Dla Boga jest bardzo ważne, byśmy mieli czysty, jego czysty obraz. Nie tylko taki wyniesiony z tradycji, a czysty obraz, który nikim nie gardzi, każdego akceptuje, został objawiony w krzyżu. Jeżeli my z krzyża nie bierzemy prawdy, jaka jest miłość, która daje światu i wszystkim ludziom istnienie, to tak samo grzeszymy. Zwłaszcza jeżeli w sobie nosimy pogardę dla kogoś, niechęć, poczucie lepszości, wyższości. I ostateczny wniosek tej katechezy jest bardzo dla nas mocny. Bardzo musimy się zastanawiać, przejrzeć swoje życie, czy aby też nie mam w sercu, czy tak sądzę świat, jak Jezus Chrystus sądzi tajemnicę krzyża. Bo tylko tam jest prawdziwy Bóg. Innego Boga nie ma. To Jezus udowodnił w tajemnicy zmartwychwstania. Za to, że tak beztrosko sobie podkładamy swoje treści, ludzkie treści, ludzkie tradycje pod pojęcie Boga.
Pytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron i Hur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.
Czytamy w drugim liście świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono. Bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądzić żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczysz.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze winni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, ale potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kłopotliwa jest ta Ewangelia. Powinniśmy się zawsze modlić, nigdy nie ustawać. Ba, w zderzeniu z pierwszym czytaniem, z tą katechezą, z Mojżeszem, który był na górze, jak trzymał ręce do góry, to Izraelici zwyciężali, jak ręce jego mdlały, przegrywali, Amalekici wygrywali. I ostatecznie wygrali dzięki temu, że Bóg podtrzymywało jego ręce. Jakaś bardzo ważna katecheza o tym, że modlitwa coś daje i jest ważna, że może wiele więcej dobra Bóg by nam użyczył, gdybyśmy te ręce mieli podniesione do góry. Jak to wszystko w końcu rozumieć? Przecież nie możemy się stale modlić, tylko trzeba pracować, normalnie żyć. Otóż rozwiązanie tej zagadki leży w ostatnim zdaniu. To ostatnie zdanie uchyla wszystkie wątpliwości. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To mówi Jezus Chrystus o sobie. O jakim przyjściu mówi? On, który już przyszedł. Otóż mówi o zmartwychwstaniu. Gdy ja przyjdę, tajemnicy zmartwychwstania. Przed tajemnicą zmartwychwstania, przed tajemnicą krzyża i zmartwychwstania, trzeba tak powiedzieć, przed tajemnicą Baranka Bożego, szatan bardzo skutecznie pracował w ludzkich umysłach i sercach nad fałszywym pojęciem Boga. No, to jest przede wszystkim dobry dozorca, dobry sędzia. Nikogo już się nie musi bać, sam jest najwyższą instancją. No i nie musi się liczyć z ludźmi. Szatan pracował nad pojęciem Boga karykaturą. No i jeżeli ludzie jako tako się sprawowali, to nie z miłości do Boga, tylko z lęku o konsekwencje. Krótko mówiąc, Bóg tylko czyha na człowieka. I Jezus mówi, że On, przychodząc na ten świat, w Nim przyszła miłość Ojca i On po to wszedł w krzyż, żeby być sędzią, żeby nas wszystkich osądzić sądem miłości i miłosierdzia. Nie ma zła, nie było, nie ma i nie będzie zła, którego Jezus Chrystus nie wchłonąłby w tajemnicy krzyża swoim miłosierdziem jako Baranek Boży. Nie ma takiej pychy, której by On nie wchłonął swoją pokorą w Wielki Piątek. Nie ma takiego egoizmu, którego by nie wchłonął swoim poświęceniem. I zmartwychwstanie jest tylko pieczęcią nad tym, że teraz, ponieważ samo ogłoszenie, że Bóg nas tak umiłował swoim Synu, że zaistniała tajemnica krzyża, to jeszcze za mało. Bo to za mało zboczeńcowi powiedzieć: Bóg cię osądził sądem miłości i miłosierdzia. I jeszcze trzeba go uzdrowić. I po to zmartwychwstał, żeby nie tylko wyjaśnić tajemnicę krzyża, ale zmartwychwstał jako duch ożywiający, że miłość Ojca jeszcze też chce nas uzdrawiać, byśmy byli zdolni do tego dobra, do którego jest zdolny Bóg Ojciec, jeśli przyjdzie do wnętrza swego dziecka. Powiedziałem, że wszystko stanie się jasne, jeżeli dokończymy to zdanie: gdy przyjdę, tajemnicy zmartwychwstania. Już nie będziecie mieli pojęcia Boga Ojca jako sędziego okrutnego, bo to już nie ja będę ludzi sądził, ludzie sami się teraz sądzą od 2000 lat. Sami. sposób dość okrutny. Jaką miarą mierzysz innych, taką ja wam odmierzę. Idąc na tamten świat, każdy z nas przyniesie Panu Jezusowi, no tak nie miarę, tak nie zmierz. Dlatego ja tak tutaj kiedyś obsesyjnie walczyłem z lustracją. Nie chciałbym być. Należy do grona tych kapłanów, którzy dumni byli tego, że domagali się lustracji. Ja tam w takim rzędzie takich kapłanów nie chcę stać. Bo istnieje jedna ojczyzna, to jest Ojciec. I do tej ojczyzny, ojczyzny wiecznej, nasze wnętrze jest stworzone. To byłby ów sędzia. A co oznacza ta wdowa w pewnym mieście? Otóż jest to aluzja do tego, że zawierając przymierze z Izraelem po wyprowadzeniu z Egiptu, zawierając przymierze, w gruncie rzeczy to przymierze nazwał zaślubinami. Ty jesteś moją małżonką, mówi, że chociażby przez proroka Izajasza do Izraela. Tobie, przez ciebie będę rodził narody świata do życia wiecznego. O ile? No właśnie. Będziesz żył przymierzem Izraelu. Izrael stał się wdową w momencie, kiedy miłość Ojca przyszła w Jezusie Chrystusie, w Jego Duchu, zaślubić Izrael, zjednoczyć się, udzielić Izraelowi Bożej płodności. I w momencie, kiedy Jezus jest odrzucany, miłość Ojca jest Stwórcy, jest odrzucana, Izrael stał się wdową, trafią go różni wrogowie z zewnątrz, w tym wypadku Rzymianie go trafią, gnębią, woła do Boga, nic, cisza. A mimo wszystko Jezus Chrystus, spełniając obietnice Boże, chociaż człowiek jest niewierny, to Bóg jest wierny, jak mówi święty Paweł, Jezus Chrystus, tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, stanął po stronie człowieka takim, jakim on jest, po stronie każdego Żyda, Izraelity, takim, jakim on jest. Czy jednak Syn Człowieczy prędko weźmie w obronę, wnet zaistnieje tajemnicę krzyża i zmartwychwstania, dar Ducha Świętego. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie w zmartwychwstaniu, dać, zabrać zło, dać dobro na miarę życia wiecznego? No, jeżeli się uda Jezusowi Chrystusowi dać nam swoje zmartwychwstanie, my mu damy swoje człowieczeństwo takie, jak on jest, bo tylko on ma moc nad złem nas oczyścić, wypełnić sobą, to wtedy co się dzieje? Dochodzi do zaślubin i na ten temat mamy w Ewangelii Jana, rozdział 15. Jestem krzewem winnym, wy latorośnami. Jesteśmy taką jednością. Z wszystkiego czynimy grona winne, wino. I dalej w tej alegorii Jezus mówi: jeżeli we mnie trwać będziecie, słowa moje was, proście o cokolwiek chcecie, to się wam spełni. Całe wasze życie staje się modlitwą. Pomieszka w was ta modlitwa Jezusa Chrystusa z krzyża o zbawienie wszystkich wszystkiego, o przemianę wszystkiego w dobro. Jezus Chrystus zmartwychwstały zamieszka w was jak w krzewie winnym, ten tajemniczy pierwiastek, który Bóg Ojciec stworzył i włożył w ten krzak, nie drzewo, tylko krzak, że wszystko przeistacza wino. I to jest wtedy całe nasze życie staje się modlitwą. Winniśmy się zawsze modlić, nigdy nie ustawać. To oznacza tyle samo, co powinniśmy żyć obecnością miłości krzyża chwalebnego w naszym wnętrzu. Rano mu oddać swój dzień, swoje życie, zaprosić go, no i prosić o taką łaskę. W Kościele, w świecie żyje tysiące chrześcijan, którzy mogą sobie powiedzieć: rozwiązuję zadanie z matematyki i moje wnętrze się modli. Pracuję zawodowo i moje wnętrze się modli. Śpię, mówili mi niektórzy, i moje wnętrze się modli w czasie snu. I wtedy nie gubimy się, słysząc to pierwsze czytanie, że Mojżesz na górze modlił się i dzięki temu Izraelici zwyciężali. Było to proroctwo, zapowiedź tego, że Jezus Chrystus właśnie na górze krzyża modlił się o sąd miłości, miłosierdzia nad nami, jako człowiek. I wszystkie nasze modlitwy dzisiaj, jak wiecie, kończymy przez Chrystusa, Pana naszego. To znaczy, że jeżeli my czujemy się martwi, to wtedy wystarczy, że jeżeli wejdziemy w kontakt z tajemnicą krzyża chwalebnego, to mówimy: Panie, Nic dzisiaj. Drewno. Drewno. Martwe. Ja nie wiem, czy to z mojej winy, ale jedno wiem, że jeżeli z mojej winy, to wystarczy, że ja się w Tobie zanurzę w tym płomieniu, krzaku gorącym, palto, wszystko, co mnie dzieli od Ciebie, zapraszam Cię i siadasz sobie i mówisz, Panie, to się modl we mnie. I słuchaj, jak Jezus się w Tobie modli. Słuchaj. Bo dopiero się wtedy dobrze modlimy, kiedy widzimy i słyszymy modlącego się w nas Jezusa Chrystusa, Jego Ducha, Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nie zalewamy Go potokiem słów, naszym bełkocikiem. Nie budujemy ściany płaczu między miłością Ojca a nami. Oczywiście, że Jezus Chrystus wszystkie swoje przypowieści buduje prowokacyjnie. Prowokacyjnie. Żeby nas sprowokować. Żeby nam jako na nowo nieustannie uświadamiać, jak wiele, jak siebie krzywdzimy strasznie, odchodząc od tego, że On się nam daje krzyżu chwalebnym i zmartwychwstaniu. I że staną po naszej stronie przez krzyż i zmartwychwstanie. Przeciw duchowi tego świata. Przeciw złemu duchowi. I staną w naszym wnętrzu. W tym nie musimy się bać naszej nieudolności. Tylko odkryjmy Jego modlitwę w nas. I jeszcze coś chcę powiedzieć, żeby nie było za krótko, bo to zawsze jest trochę przedługo. Dlaczego Jezus prowadzi, w następną niedzielę też będzie temat modlitwy. Dlaczego Jezus wprowadził nagle temat modlitwy? I w tym celu przyniosłem Pismo Święte. Wy też otwierajcie Pismo Święte. Jak wrócicie po tym komentarzu do domu w niedzielę, w wolnej chwili, nie telewizor, no tam, żeby posłuchać wyników wyboru, to oczywiście, ale wcześniej otwórzcie i przeczytajcie sobie w kontekście. Otóż Jezus został zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? I oczywiście Jezus powiedział, to Królestwo Boże nie przyjdzie tak, jak wy sobie to wyobrażacie. Że nie przyjdzie tak, jak wy sobie wyobrażacie, to powiedział w słowach, czy jednak Syn Człowieczy, a mówił do tych, którzy powinni znać Pismo Święte. I tu trzeba otworzyć Księgę Daniela, bo Jezus używają słowa Syn Człowieczy, a Pismo Święte używa, pisze tutaj to z dużej litery, Syn Człowieczy. Przywołuje z Księgi Daniela rozdział 7, wizję Daniela o czterech bestiach, które wyszły z morza, u których wyjść z morza to wyjść jak gdyby z piekła, z królestwa szatana. I po wizji czterech bestii, które wyszły z morza, jest mowa o wizji Syna Człowieczego. I o tym Synu Człowieczym tak Daniel pisze. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał, wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Nie będę wszystkiego czytał, tylko pod koniec. A oto na obłokach do nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Jakby człowiek, ale nie tylko człowiek, Syn Boży. Czyli Chrystus zmartwychwstały. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę, władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. O co to tak naprawdę chodzi w tej wizji proroka Daniela? Mianowicie, że Izrael będzie czekał na Mesjasza bestię polityczną, która pokona inną bestię Rzymian. To była bestia, która zjadała wszystkie narody, ludy, brała w posiadanie. Takie bestie żyły też w naszych czasach. Dzięki jednej takiej bestii były na Syberii. Inni ginęli w Polsce. Otóż w tej wizji Pan Bóg nie ma dobrego zdania o państwach, że bardzo często one wychodzą z morza, z królestwa demona i się kieruje jego duchem. I czekano na Mesjasza politycznego. No, niechże tylko przejdzie Mesjasz. To my tym gojom damy popalić. Czekano na bestię. Przyszedł Syn Człowieczy, krzyżu i zmartwychwstaniu. I jemu Bóg Ojciec, jako człowiekowi, temu, który udźwignął prawdę o Bogu i o człowieku, o grzeszności człowieka i wspaniałej miłości Ojca. Jemu, człowiekowi, Bóg oddał nam absolutną władzę. Pytanie w Ewangelii było, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? I Jezus mówi, Syn Człowieczy odesłał to do proroka Daniela, do rozdziału 7. Pamiętajcie, że jestem Synem Człowieczym. Przyjdzie Królestwo Boże nie jak bestia apokaliptyczna, bo te bestie tam giną. Ostatecznie przyjdzie Królestwo Boże, pełnia Królestwa Bożego w Jezusie Chrystusie, w tym, czego On będzie dokonywał. I trzeba się stale modlić, nigdy nie ustawać, czy wejść w zmartwychwstanie, stać się krzewem winnym, i wtedy całe nasze życie będzie rodziło Królestwo Boga na ziemi. Taka jest odpowiedź Jezusa Chrystusa. Te pokusy o bestii panowały w historii Kościoła przez 2000 lat. Na ten temat coś Apokalipsa mówi, ale na razie to zostawmy. Natomiast, ponieważ nam zostało to objawione, nas obowiązuje. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, podzielić się z wami. Być może, że coś na ten temat już tutaj kiedyś mówiłem, ale to było tak dawno, że sam nie pamiętam, tylko coś mi się wydaje. Dziwne fakty mi ludzie opowiadali o potędze modlitwy. Przed przyjściem do Świętej Lipki, a jezuici mnie tutaj przysłali, żebym, że tak powiem, stąd przeniósł się do wieczności, ale Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, więc żyje. Pracowałem w Szczecinie i kiedyś byłem w Łobezie, tak, w miasteczku niedaleko Szczecina. I tam pewien człowiek, już dorosły mężczyzna, opowiadał mi dziwną rzecz, że znalazł się nieoportunnie jako chłopiec w gronie mężczyzn, który wzięto do obozu, tam do Rosji, na Syberię. Część tajgi była ogrodzona, prowadzili ich tam zimą, głęboki śnieg. I tu będziecie, musicie sobie zbudować barak, coś, jakoś tam strawę im dawano dziennie. Ale żeby odpocząć, trzeba było sobie w śniegu wygrzebać norę taką, żeby wiatr jeszcze nie przewiewał resztek kości. No i rzeczywiście niektórzy rano już nie wstawali. I ten człowiek mówi, że w pewnym momencie podszedł do mnie starszy pan, powiedział, słuchaj chłopcze, ty jesteś bardzo młody, szkoda, żebyś tutaj zamarł, umarł razem z nami. Ja ci dam sposób na to, że przeżyjesz i wrócisz zdrowy. I ten pan mi powiedział, proszę ojca, on mnie nauczył witanie do Matki Najświętszej. I mówi, słuchaj, i będziesz stale dzień i noc powtarzał te litanie. Skończysz i spokojnie, bez pośpiechu, będziesz ją odmawiał jak mantra, pracując w tajdzie. No nie bardzo mogłem w to uwierzyć, ale proszę ojca, jestem w Polsce, żyję i jestem zdrów. A wielu pomierało. To dała modlitwa. On to wiedział? Nie wiem, ale to są fakty. Stąd już ze Świętej Lipki siostry karmelitanki w Gdyni Orłowo poprosiły mnie o katechezę na temat Apokalipsy świętego Jana Apostoła i przez chyba kilka lat jeździłem tam i głosiłem każdego dnia z miesiąc, bo to jest obszerny temat. Kiedyś do pewnej grupy mnie poproszono, żebym tam coś powiedział o Piśmie Świętym. Był to profesor Politechniki, który należał do jakiejś wspólnoty, wiózł mnie. Mówi, proszę ojca, byłem w Kanadzie na zjeździe specjalistów, a on się zajmował tymi medycznymi urządzeniami, nie, aparatami. Tak. I tam byłem na pewnym spotkaniu, słyszałem świadectwo kobiety, która była na Syberii, na Kołymie, dała świadectwo, że były baraki dla mężczyzn, dla kobiet, że w pewnym baraku ktoś zaproponował, że po pracy, kiedy już ci, którzy ich pilnowali, sypiali, odchodzili, żeby odpocząć, inicjował modlitwę różańcową każdego wieczora. Oczywiście zmęczeni niektórzy zasypiali, ale ten różaniec trwał. I skończyła się śmiertelność. Bo na ogół kilka osób każdego dnia umierało. Głody, zimna. Skończyła się śmiertelność. W innym baraku, gdzie by też były kobiety, wymierali tam ludzie. A tutaj jakby ta śmiertelność się zahamowała. Mówi, jeżeli z czegoś jestem szczęśliwy, że tam pojechałem aż do tej Kanady, to z tego, że tam to usłyszałem, że jest jakaś tajemnica w modlitwie. I z tym się dziś z wami dzielę. Bo przyjdą czasy, nie powiem trudne, tylko nie lepiej. Może to nam dobrze zrobi, jak będziemy o tym pamiętać i wiedzieć, że ktoś pięknie stanął po naszej stronie, jest w nas. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, że tyle chce wnieść w nasze życie, czego sobie i wam życzę. Amen.